Berwińskiego 5.
A państwo i naszymi gośćmi są Magdalena Ignaszek z kancelarii Walczek Ignaszek Law Company. Witaj serdecznie.
Witam serdecznie.
Jest także z nami Aleksandra Lipska z AKL Consulting.
Dzień dobry.
Dzień dobry. No i właśnie ostatnio rozmawialiśmy o kredytach 2%. Mówiliśmy o tym, jaki to może mieć wpływ na rynek. Jak wygląda teraz sytuacja mieszkaniowa w Polsce? Czy mówimy o tym, że jest boom mieszkaniowy, czy jednak obserwujemy stagnację? Wiemy jedno. Ceny tak czy siak rosną niezależnie od tego, co dzieje się dookoła.
Tak, zdecydowanie. Potwierdzam. Zresztą potwierdzeniem tego była również nasze ostatnie spotkanie, nasza ostatnia rozmowa, że właśnie programy mające pomóc w finansowaniu zakupu nieruchomości powodują wzrost ich cen. I ta tendencja się utrzymuje. Natomiast jeżeli chodzi o to, co dzieje się w tej chwili w zakresie sprzedaży nieruchomości, to Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane, z których wynika, że w marcu tego roku taka ilość nowo wybudowanych mieszkań zwiększyła się o ponad 60%, co stanowi ogromny wzrost względem miesięcy poprzednich. Natomiast te proporcje nie przedstawiają się tak kolorowo względem roku 2022, gdzie te wzrosty również obserwujemy, natomiast one nie są aż na tak wysokim poziomie. No i teraz można by się zastanawiać, czy ten wzrost wynika z tego, że faktycznie jesteśmy już po tym okresie pandemii i po pandemii już sobie wyczekaliśmy i jesteśmy gotowi na dalszy rozwój. Czy jest to również pokłosie tego, że sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów się troszeczkę unormowała, w związku z czym jakby tutaj też to deweloperzy stwierdzili, tak, że jest to na tyle stabilnie, że można pewne inwestycje podjąć. Natomiast co do zasady, rynek nieruchomości się stale rozwija. Deweloperzy sobie dobrze radzą mimo wszystko i w tej chwili ta tendencja, myślę, będzie się mocno utrzymywała z tego chociażby właśnie względu, że państwo w jakiś tam zakresie pomaga, czyli właśnie mówimy o tych kredytach, bezpiecznym kredycie 2.0, czy innych pakietach, bądź programach mieszkaniowych, tak, które mamy.
Co istotne, państwo także i reguluje prawo i tutaj możemy zaznaczyć i przypomnieć, że kilkanaście miesięcy temu została wprowadzona ustawa deweloperska. Jak ona wpłynęła na rynek nieruchomości? Co tak naprawdę zmieniła i kto na niej skorzystał? Bardziej klienci, czy deweloperzy, czy jednak także udaje się ją obejść? Czy to możliwe? To zacznijmy od pierwszego aspektu.
Zacznijmy od pierwszego, tak. Mamy, niezależnie od przepisów kodeksu cywilnego, mamy ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym. Ustawa jest z 20 maja 2021 roku i faktycznie powstała, żeby ochronić nabywców przed zakupem nieruchomości, które faktycznie w fazie końcowej do tych nabywców po prostu nie trafią. Tak, bardzo często...
I takich sytuacji było bardzo dużo.
Tak, dokładnie. I bardzo często podejmujemy decyzję o zakupie, mówiąc tak kolokwialnie, już dziury w ziemi. Ten proces inwestycyjny dopiero trwa. I zdarzały się właśnie sytuacje, w których deweloper, tak go nazwijmy w tej chwili, budował, budowę nie ukończył, bądź ukończył z dużymi wadami, bądź nie przedstawił wszystkich istotnych informacji takiemu nabywcy. Nie miał przede wszystkim żadnego zabezpieczenia finansowego na tą budowę, tak? I ta ustawa faktycznie to zmieniła, wprowadziła regulację dotyczącą zarówno form zawierania umów, czyli umowy, przepisów dotyczących umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej, umowy sprzedaży. My jako tutaj kancelaria, no, pewne rzeczy były dla nas wiadome już wcześniej, natomiast osoby, nabywcy, którzy no, nie mają za to do czynienia z prawem na co dzień, no nie wiedzieli, w jakich formach te umowy zawierać. Wiadomo, że umowa sprzedaży nieruchomości musi być w formie, a zawarta w formie aktu notarialnego dla swojej ważności. Natomiast, i to się dzisiaj też zdarza, że nie wszyscy wiedzą, że umowa przedwstępna, żeby miała jakąkolwiek wartość również w takiej formie musi być zawarta. W przeciwnym razie po prostu w żaden sposób takiego nabywcy nie zabezpiecza.
Czyli można dojść do wniosku, że tak naprawdę ustawa wpłynęła na to, że biorąc pod uwagę perspektywę klienta, on czuje się teraz bezpieczniej, bo jest chroniony. Czy jednak zdarzają się jeszcze takie przypadki, gdzie faktycznie dochodzi do tego, o czym mówiliśmy wcześniej?
Co do zasady zaobserwowaliśmy, że faktycznie deweloperzy ustawy stosują, no bo muszą, tak? Również muszą posiadać rachunki powiernicze otwarte bądź zamknięte w zależności tutaj od inwestycji, natomiast to zabezpieczenie jakby finansowe, funduszowe również jest. I co do zasady faktycznie ta sytuacja na rynku nieruchomości się unormowała. Problem jest jednak, problem natomiast do końca nie jest tak, że on nie istnieje, ponieważ to jest tylko i wyłącznie kwestia definicji przedsięwzięcia deweloperskiego, tak? I teraz teoretycznie każdy podmiot, który buduje, który jest przedsiębiorcą w rozumieniu kodeksu cywilnego i który buduje przedsięwzięcie deweloperskie, które jest określane jako po prostu inwestycja w postaci budowy, rozbudowy domów.
Jest deweloperem.
Jest deweloperem i on powinien przepisy tej ustawy respektować. Natomiast jest to oczywiście w taki sposób czasami rozumiane, że no, podmiot X buduje, nie wiem, dwa domy jednorodzinne, jakieś mniejsze osiedle domków jednorodzinnych bądź domów wielolokalowych i nie stosuje do końca przepisów ustawy, tak? Jednocześnie wskazując, że on nie wykonuje przedsięwzięcia deweloperskiego, tylko buduje gdzieś tam na własne potrzeby, na własnych terenach jakieś budynki. No i sprzedaje to tak na dobrą sprawę w takim zakresie, w jakim uzna za słuszne. Tak, więc to należy weryfikować. Co więcej, proszę pamiętać, że w tej chwili nawet zawarcie takiej umowy przedstawnej, ja nie mówię o umowie rezerwacyjnej, bo ona może być w zwykłej formie pisemnej i to jest tak naprawdę tylko opłata rezerwacyjna za zatrzymanie jakby, tak, rezerwację, jakiś tam zazwyczaj jest to bardzo krótki czas przez dewelopera nieruchomości. Natomiast umowa przedstępna już powinna być również w formie aktu notarialnego zawarta. I teoretycznie, jeżeli podmiot, który sprzedaje taką nieruchomość, nie jest deweloperem, znaczy inaczej, on deweloperem w rozumieniu ustawy jest, tak, ale nie spełnia wszystkich warunków z ustawy deweloperskiej, czyli na przykład nie ma założonego rachunku powierniczego, co do którego jest zobowiązany, to teoretycznie tutaj notariusz, rejent powinien zwrócić na to uwagę i po prostu takiego aktu w formie, takiej umowy w formie aktu notarialnego nie zawrzeć.
Ale wygląda to różnie. Wygląda to różnie.
Znaczy tutaj jakby my też wiemy, że tutaj notariusze bardzo zwracają na to uwagę, tak? Myślę, że większy problem mimo wszystko jest w tej chwili w tym, że jednak nabywcy jeszcze uważają, że umowa w zwykłej formie pisemnej jest dla nich wystarczająca. Natomiast no, nie jest, nie zabezpiecza ich odpowiednio i nie mogą wykonywać uprawnień, które by im przysługiwały, gdyby ta forma była po prostu zachowana.
I o tym warto pamiętać, kiedy szukamy domu i kiedy podpisujemy umowę. Bo załóżmy, że udało się już nam kupić to mieszkanie, udało się nam podpisać umowę, a nagle musimy je odebrać. No i tu rodzi się pytanie, na co zwrócić uwagę, na czym polega raz, że sam odbiór, no i czym jest, a o tym się często mówi w kontekście właśnie odbiorów mieszkań, wada istotna i do czego nas ona zobowiązuje?
Jeżeli spojrzymy sobie na akt notarialny, mamy zawsze taki załącznik, standard wykończenia i w tym standardzie wykończenia mamy bardzo istotne informacje, które będą nam przydatne do tego, aby egzekwować od dewelopera no, to, co nam obiecał w tej umowie deweloperskiej. Więc przede wszystkim podpisując umowę deweloperską sprawdzamy to, do czego zobowiązaliśmy jakby dewelopera w trakcie podpisywania tej umowy. Także tutaj zwracamy przede wszystkim uwagę na to, jaka jest konstrukcja, izolacje, wykończenie wewnętrzne, zewnętrzne, wyposażenie budynków, instalacje, jakie roboty wykończeniowe zewnętrzne deweloper nam oferuje. To jest niezmiernie istotne, ponieważ w przypadku już odbierania tego mieszkania, do którego, na które czekaliśmy i wyczekiwaliśmy miesiącami, a tak jak tutaj pani mecenas Ignaszak powiedziała, czasem kupujemy dziurę w ziemi, warto jednak zatrudnić tego inżyniera budownictwa z odpowiednimi uprawnieniami, który będzie wiedział, na co zwrócić uwagę i który zna przede wszystkim normy budowlane,
no
polskie
właśnie, bo
normy
tam wydaje
budowlane.
Się z reguły, że wszystko jest w porządku, ładnie wygląda, a tu się okazuje, że jednak sporo nieprzykrych niespodzianek kryje się w ścianach czy za ścianami.
No niestety tak, drodzy państwo, bardzo często jest tak, że też w ferworze emocji, entuzjazmu początkowego nie wpisujemy pewnych rzeczy, albo boimy się wpisać niektóre rzeczy, boimy się zwrócić uwagę deweloperowi, ponieważ, nie wiem, lubimy panie z biura sprzedaży, tak, które przecież nam
sprzedały.
Zawsze są miłe, przecież te panie dodatkowe miejsca postojowe oferują na przykład. Dlatego później troszeczkę nam może być przykro, głupio zwracać im uwagę. Nic bardziej mylnego, drodzy państwo. Idziemy tam po swoje. Idziemy tam odebrać nasze mieszkanie marzeń, czy nasz dom marzeń, a więc szczegółowo spoglądamy w protokół zdawczo-odbiorczy, w którym mamy dowolność wpisywania tych wad. Jeżeli się zastanawiamy nad tym, czy coś wpisać, czy nie wpisywać, oczywiście lepiej wpisać, a później wykreślić.
No, to czym jest wada istotna?
No właśnie, nie ma definicji wady istotnej. Jest to nowe pojęcie, które zostało wprowadzone do ustawy deweloperskiej, potocznie zwaną ustawą deweloperską, bo to jest ustawa, o której mecenas Ignaszak wcześniej wspominała. Natomiast mamy nowe przepisy dotyczące wady istotnej. Definicji, tak jak powiedziałam, nie mamy. Natomiast wada istotna jest to, myślę, na tyle ciężka wada, która uniemożliwia korzystanie nam z lokalu mieszkalnego, czy też domu jednorodzinnego.
Przykłady.
Przez okres. Moim zdaniem zacieki, na przykład cieknie dach, tak? Woda nam się skrapla, grzyb na ścianie. Oczywiście to wszystko niestety dla prawników, niestety dla ludzi, będzie powodowało liczne spory między deweloperami a nabywcami, którzy to będą się przypychać w sądach a propos tego, co to jest faktycznie ta wada istotna.
No i czy my możemy w takiej sytuacji na przykład odstąpić od umowy?
Oczywiście, że możemy, natomiast tutaj potrzebna nam jest jeszcze pewna osoba, jest to rzeczoznawca budowlany, ponieważ ustawa deweloperska narzuciła nam istnienie takiej osoby w naszym życiorysie w przypadku, kiedy ta wada istotna się pojawi. Więc co robimy? Robimy memory five do takiego rzeczoznawcy budowlanego, zapraszamy go do naszego domu, pokazujemy mieszkania domu, pokazujemy mu, co jest ewentualnie nie tak, żeby on się wypowiedział. I w przypadku, kiedy on się wypowie, to my możemy absolutnie odstąpić, tak, od tej umowy deweloperskiej w całości, tylko że to jest skomplikowany proces. Oczywiście ten proces jest opisany w ustawie deweloperskiej, natomiast rzeczoznawca budowlany jak najbardziej, gdy się wypowie i stwierdzi istnienie tej wady, to jakby w całości możemy odstąpić od umowy. Ponadto jakby te koszty tych oględzin tego rzeczoznawcy budowlanego ponosi wówczas deweloper.
No dobrze, to warto o tym też pamiętać, ale teoretycznie musimy też pamiętać o tym, że mamy rękojmie oraz mamy gwarancję. Rękojmia występuje, ale czemu właśnie różni się od gwarancji? Bo często tym też czytamy przy umowach, czy przy ofertach deweloperskich. No i teoretycznie wydaje nam się, że możemy czuć się bezpiecznie, no ale właśnie, jak to bywa w praktyce? No i właśnie, czym także różni się jedno od drugiego?
Tak, ja tylko tak ad vocem do pani Aleksandry, że prawnik to też człowiek. Natomiast
staramy się być.
Tak, staramy się być. Więc tak, oczywiście rękojmia i gwarancja to są dwa odrębne reżimy prawne uregulowane w odrębnych przepisach kodeksu cywilnego. Natomiast coś, na co warto zwrócić uwagę, to rękojmia jest bardzo szczegółowo opisana w kodeksie cywilnym. Również przepisy wskazują, że dla nieruchomości taka rękojmia wynosi lat 5 i jest ona niezależna od przepisów dotyczących gwarancji przy sprzedaży. Natomiast o ile w zakresie gwarancji tutaj deweloper może sobie bardzo mocno regulować, tak, na czym ta gwarancja ma polegać, jakie on bierze na siebie zobowiązania w zakresie ujawnienia się pewnych wad, to jak najbardziej. Natomiast w przypadku rękojmi tych możliwości nie ma, bo jest to regulacja kodeksowa. Ważne jest to, żeby pamiętać, że to są dwa odrębne reżimy prawne i że dokumenty na przykład gwarancyjne znajdziemy w umowie, tak? Są to często załączniki do umów sprzedaży. I tam są dosyć bardziej bądź mniej szczegółowo opisane faktycznie uprawnienia nabywcy co i jak ma działać, co ma zrobić w momencie, gdy jakaś wada się pojawi. Niezależnie od tego w sumie, czy to jest wada istotna, czy nieistotna, ważne, żeby przedmiot umowy był w jakimś tam zakresie niezgodny z jej postanowieniami. Ale jednocześnie niezależnie, jeżeli nie znajdziemy czegoś w tych warunkach gwarancyjnych, tak, to sięgnijmy do przepisów kodeksu cywilnego, które regulują nam dosyć szczegółowo rękojmie i również opisują nam uprawnienia, które mamy w związku z tym, że jakieś wady się pojawiły. Zwracam na to uwagę, bo bardzo często te dwa pojęcia są
mylone,
tak, a są to dwa osobne, mamy dwie osobne podstawy do tego, żeby wymagać od dewelopera naprawy rzeczy, która jakieś wady posiada, tak?
Czyli teoretycznie, reasumując naszą dzisiejszą rozmowę, nie powinniśmy się bać, powinniśmy dociekać swoich praw, mieć ich świadomość i w razie czego też konsultować zakup domu, szczególnie od dewelopera, czy mieszkania ze specjalistami.
Ja mam jeszcze tylko jedną taką uwagę, bo nie zdążyliśmy tego tematu tutaj również poruszyć, ale tak króciutko, warto również przed zakupem nieruchomości sprawdzić również kwestie gruntowe. Tak? Kwestie księgi wieczystej, na której deweloper buduje, tak, właścicieli, czy ta księga, jak ona wygląda, czy faktycznie ten grunt do dewelopera należy.
I wypłacalności dewelopera.
Dokładnie.
Ja myślę, że to jest temat na oddzielną rozmowę, do której jeszcze wrócimy. Magdalena Ignaszek z kancelarii Walczak Ignaszek Law Company oraz Aleksandra Lipska z AKL Consulting były Państwo i naszymi gośćmi. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Berwińskiego
5.